No właśnie, co będzie dalej, co się stanie dalej, można się już przekonać, bo kolejny, szósty odcinek jest na naszej stronie internetowej. Zaraz przypomnę jeszcze, jak znaleźć te odcinki, bo wiem, że naszych słuchaczy bardzo wielu ma z tym problem, ale w studiu autorka Sylwia Trojanowska. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Spotykamy się właśnie po takim pierwszym pakiecie odcinków z pierwszego tygodnia. To był taki czas, kiedy po 11 zawsze miałaś włączone radio?
Oczywiście, że tak. To jest coś niesamowitego dla mnie, kiedy mogę na żywo słuchać audiobooka w tak wspaniałej interpretacji. No i jeszcze z tą niesamowitą muzyką w tle. To się w ogóle jakoś zupełnie inaczej słucha.
Oprawa i realizacja Krzysztof Skonieczny, ale ten piękny głos, który wszyscy słyszymy, to Waldemar Barwiński, aktor znany z wielu seriali, między innymi z serialu Dom, który myślę, dokładnie, że sporo naszych słuchaczy jeszcze pamięta. Ale Dom to jest opowieść o Warszawie. Tutaj też ta Warszawa się pojawia na początku twojej powieści, bo bohaterowie tej historii, czyli Tadeusz i Luna Millerowie, przyjeżdżają właśnie do Szczecina, może przez Koszalin, ale właśnie z Warszawy. Czy tworząc tę powieść, ty brałaś pod uwagę zlepek różnych historii, które słyszałaś o tych ludziach, którzy przyjechali do Szczecina w 45, 46 czy 47 roku?
Oczywiście, że tak. W tym celu też czytałam bardzo dużo wspomnień pionierów miasta Szczecina i to było dla mnie i bardzo poruszające, i niezwykle takie emocjonujące, ale bardzo wielu się rzeczy dowiedziałam. Na pierwszy plan, rzecz jasna, wysuwa się historia Tadeusza i Luny. To z ich listów, ze wspomnień ich bliskich starałam się wyciągnąć jak najwięcej informacji po to, żeby stworzyć najbardziej prawdopodobny scenariusz życiowy, jaki ich spotkał. Ale uzupełniałam braki, luki, niepewność wspomnieniami właśnie tych pierwszych mieszkańców Szczecina, bo Tadeusz z Luną, oni właśnie byli pionierami miasta Szczecina.
Mimo, że przyjechali na początku 46 roku, a nie w 45.
Tak, przyjechali 2 lutego 1946 roku, no ale to nadal byli pionierzy Szczecina. To byli ludzie, którzy budowali ten nasz Szczecin, budowali przestrzeń, społeczność rozwijali, absolutnie tak. Natomiast rzeczywiście tę ich życie, które napisałam na kartach powieści Król Tanga, myślę, że pokrywa się bardzo wielu ludziom ze wspomnieniami, jakie oni mają z rozmów ze swoimi rodzicami, z dziadkami czy też z pradziadkami.
Ja odnalazłam tutaj właśnie swoich dziadków, bo to kolejarskie rodziny. Rodziny, które dostawały nakaz pracy i nie przyjeżdżały często do Szczecina, bo chciały, tylko dlatego, że tak trzeba było, bo ten nakaz pracy był. To spotkało obu moich dziadków. Jeden przyjechał ze Skierniewic, a drugi z Leszna, bo taka była niestety wtedy sytuacja. I potem te rodziny się tutaj osiedlały, stąd właśnie ten kolejarz w twojej historii, który mówi, jak przejechać. A przejeżdżać do Szczecina się wcale łatwo przez most nie przejeżdżało.
Dokładnie tak. To też było dla mnie niesamowite, kiedy czytałam we wspomnieniach kolejarzy, jakie to było wyzwanie. Czy też w wspomnieniach zwyczajnych ludzi, którzy jechali tymi pociągami, przemieszczającymi się przez mosty zapałkowe, mosty na zapałkach, różnie o nich się mówiło. Natomiast mosty, które czy też przeprawy, które wydawały przerażające dźwięki. To, że ludzie musieli wysiadać, żeby ten pociąg przejechał, no to były takie no, niesamowite i dla nas dzisiaj w ogóle takie, no nie dowierzamy temu, jak to czytamy, że tak mogło być. Przecież to było raptem, no powiedzmy 80 lat temu, a jednak...
Przyjeżdżają do zrujnowanego, zburzonego, palącego się jeszcze miasta, mimo że mamy 46 rok. Taki obraz też wyłania się z bardzo wielu wspomnień. I ta Warszawa, z której tutaj przyjeżdżają, choć przez Koszalin, cały czas w nich jest. Dlatego też zaczynasz tę powieść, tego akurat nie słychać w odcinkach, które są na naszej antenie, od bardzo ważnego dla Tadeusza Millera utworu. Idziemy znów nowym światem.
Tak, tak, dokładnie. To jest niezwykle istotny utwór dla Tadeusza Millera, bo z jednej strony jest jego pierwszym utworem, jaki on nagrał dla wytwórni Mewa z Poznania. Z drugiej strony jest to utwór, który ma bardzo ważne przesłanie, ma dodawać nadziei, że znów będziemy szli tymi szerokimi ulicami, tymi pięknymi chodnikami, wszystko będzie odbudowane. Wiadomo, że ulica Nowy Świat w Warszawie była zrujnowana, była zniszczona. Po wojnie zdjęcia, które oglądałam, są zatrważające. To są wystające z ziemi żebra budynków i pomiędzy tymi żebrami przemieszczający się ludzie. No, te zdjęcia dały mi bardzo dużo, bo też lepiej, wydaje mi się, dzięki temu rozumiałam i Tadeusza, i Lunę.
Co zrozumiałaś?
Że oni bardzo chcieli normalności. Że znów idziemy nowym światem, to jest takie motto chyba, że znów idziemy w taką stronę spokoju, dobra i bliskości.
Wrócić chcę Warszawo znów. Mhm. Tam pojawiają się takie słowa. Czy z tych listów, do których ty dotarłaś, z opowieści rodzinnych, do których dotarłaś, wynikało, że oni tęsknili za tym miastem, chcieli do niego wrócić, czy w pewnym momencie na tyle oswoili już Szczecin, że o nim myśleli nasze miasto?
Luna bardzo chciała zostać w Szczecinie i wydaje mi się, że jej Szczecin był bardzo bliski i to było bardzo jej miasto. Tadeusz lubił Szczecin i miał bardzo dobre wspomnienia związane ze Szczecinem. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczął jeździć do Warszawy, kiedy zaczął nagrywać audycje w warszawskim radiu, to wysłał do Luny list, z którego wynika, że ja mogę robić wszystko w Szczecinie, ale mieszkać w Warszawie. Że chciałby mieszkać w Warszawie i przywołuje ten fragment listu w powieści, bo jest to bardzo ciekawe spojrzenie na ich postrzeganie świata. Tadeusz jakby zapomniał o tym, że Warszawa przyniosła im jednak śmierć wielu przyjaciół. Oni widzieli wojnę, oni widzieli bitwy na ulicach, oni widzieli ciała znajomych, które leżały pod murami, a mimo tego wszystkiego, tych przerażających obrazów, dla niego Warszawa już jakby się odbudowała, już jakby nabierała nowych kolorów, takich kolorów, które wiązały się z życiem. Inaczej pachniała i inne dźwięki tam już były.
Tutaj mamy już 47 rok, bo to w tym czasie Tadeusz Miller, który w 46 zaczyna w Radiu Szczecin tę swoją karierę. W 47 już nagrywa i w Poznaniu, i w Warszawie. Ale wróćmy do tego początku. W 46, ale wróćmy do tego początku, bo to jest znana historia i państwo to jeszcze usłyszą, ale to był przypadek, bo on do Radia Szczecin i takie są dokumenty u nas do dzisiaj w naszym dziale kadr, do Radia Szczecin trafił jako taki biurowy, administracyjny pracownik. Bardzo cieszyła go ta praca, ale jednak nie trafił tutaj od razu po to, żeby śpiewać przed mikrofonem, przy orkiestrze na żywo. Cały czas jest to dla mnie niesamowite.
Tak, to jest niesamowite rzeczywiście, ale te pierwsze kroki, no, żeby to ułożyć, Tadeusz z Luną przyjeżdżają do Szczecina 2 lutego 1946 roku. W ciągu miesiąca oboje zdobywają pracę. Luna w centrali weterynaryjnej, Tadeusz w Radiu Szczecin. W tym samym czasie też zdobywają mieszkanie, więc to wszystko naprawdę błyskawicznie się dzieje. Tadeusz zaczyna swoją karierę w Radiu Szczecin jako urzędnik, jako pracownik biurowy w zaopatrzeniu, więc to jest niesamowite, ale on już wtedy śpiewał, on już wtedy grał w jakiejś restauracji, w książce jest przywołana restauracja pomorska, nie udało się ustalić, w której dokładnie restauracji on śpiewał na żywo. Ktoś wiedział, że on śpiewa, ktoś inny wiedział, że on chce śpiewać, że ma talent, że on to potrafi, no i zrobił się wakat piosenkarski w Radiu Szczecin, bo tak też było, że ludzie przyjeżdżali tutaj pełni entuzjazmu, że odmienią życie, ale coś ich przerażało.
I wyjeżdżali.
I wyjeżdżali. Z dnia na dzień. Znikali po prostu.
I to się okazało szansą dla Tadeusza.
To było dla niego szansą, on to wykorzystał i rzeczywiście to jest niesamowite, jak dzisiaj sobie o tym pomyślimy, że w radiu wszystkie audycje były na żywo i kiedy on śpiewał, to towarzyszyła mu orkiestra, więc to jest w ogóle coś niebywałego.
A to wszystko w tej naszej małej radiowej willi, nie w tych dużych studiach, w których dzisiaj jesteśmy, tylko w tej willi, która jest przy Wojska Polskiego 73, takiej zielonej, którą zresztą możecie zobaczyć, jak zerkniecie na przykład na Instagrama. Tam jest taki filmik promujący Króla Tanga i tam widać tę willę, widać balkon, o którym my dzisiaj myślimy, że może Tadeusz Miller na ten balkonik wychodził.
Znaczy czujemy, że tak było.
Czujemy, że tak było i ja teraz to powiem, żeby zapalić papierosa. Takie to były czasy.
Takie to były czasy. Luna i Tadeusz palili. Jest jedno zdjęcie. Generalnie ocalały dwa ich wspólne zdjęcia. Jedno jest bardzo emocjonujące. Ja uwielbiam to zdjęcie. Jak państwo będziecie sięgali po książkę, to ono z tyłu się znajduje. A na końcu, zresztą obydwa zdjęcia są tam, ale to drugie zdjęcie jest takie bardzo luźne. Oni idą gdzieś jakaś haczka tutaj na ramieniu i Tadeusz ma papierosa między palcami. My wiemy o tym z listów, że Luna opowiada, że skręcała papierosy, że zdobyła Lucky Strike'i, a zatem po prostu opowiada o tym, o tych papierosach. Natomiast rodzina mi o tym powiedziała, że Luna paliła.
Paliła całe życie?
Paliła do końca, tak.
Myślę, że jeszcze się spotkamy, żeby porozmawiać o tej Lunie, która już żyła bez Tadeusza, bo nastąpił taki moment, ale jeszcze o tym teraz nie powiemy, bo te wszystkie odcinki o Tadeuszu, który zaczyna karierę, który jest naprawdę kimś, przed kim świat stoi otworem, to wszystko jeszcze przed nami. Czy ta kariera go według ciebie zaskoczyła, a dla Luny była oczywistością?
Tak bym powiedziała, że Luna wymyśliła sobie Tadeusza. No nie boję się użyć tego sformułowania. Długo nad nim
była
też myślałam.
Była świetnym marketingowcem?
Marketingowiec tamtych czasów. Ona była świetnym psychologiem, ale może bardziej takim motywatorem. Natomiast ja mam taki obraz, ja to tak przynajmniej czułam, że kiedy Tadeusz zjawił się w jej domu, ona słyszała, jak on, nie wiem, golił się i śpiewał, jak on mruczał jakąś historię, jak on gdzieś zobaczył pianino i zagrał coś. I ona wtedy wymyśliła, stworzyła taką wizję Tadeusza i zaszczepiła mu tę wizję, że ty powinieneś śpiewać, ty wspaniale śpiewasz, słyszysz, jaką ty masz dykcję, jak ty doskonale wyciągasz góry. Więc wydaje mi się, że ona wykonała niesamowitą pracę, żeby przekonać Tadeusza, że on ma wyjątkowy talent do tego, żeby zaistnieć na scenie rozrywkowej.
Bo trzeba podkreślić, że Tadeusz Miller nie był z wykształcenia muzykiem.
Nie był.
To jest niesamowicie ciekawe, że taki talent samorodny po prostu się trafił i ktoś bliski zwrócił najpierw na niego uwagę.
Jego rodzice bardzo dbali o edukację dzieci. W domu była ich czwórka i te wszystkie dzieci były wykształcone. Tadeusz był uzdolniony muzycznie i zapewne rodzice posyłali go na lekcje muzyki. Tego nie wiemy, ale tak mogło być.
Ale grał
być
na fortepianie.
Ale na pewno dostawał lekcje gry na fortepianie i na gitarze. On grał na obu instrumentach. Jego jedna siostra malowała, a druga siostra tańczyła. Nie wiem, jaki talent artystyczny miał jego starszy brat Zdzisław. Nie dopytywałam się o to. Natomiast oni rzeczywiście byli związani z artyzmem, ze sztuką, z muzyką i to być może wystarczyło, żeby wydobyć z niego tę energię, która potem przełożyła się na takie już zawodowe śpiewanie.
Idziemy znów Nowym Światem. To jest jeden z tych utworów, które lubimy. Posłuchamy?
Oj, z wielką przyjemnością.
Idziemy znów Nowym Światem, kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowski Polskie i Marszałkowska znów żyją. A koło dworca szumi beztroski tłum. Fale jak bzy rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich łzy. Przez trzeci most prosto ciebie o miasto snów wrócić chcę. Warszawo znów.
Myślę, że to nie będzie dzisiaj ostatni utwór muzyczny, którego posłuchamy. Jeszcze jeden przed nami, ale na razie nie podam tytułu tego, co mam gdzieś z tyłu głowy, ale jeżeli już jesteśmy przy muzyce i przy wykonaniach Tadeusza, to musimy powiedzieć o kimś, kto dla niego był takim guru.
Tadeusz,
bo był ktoś taki.
Tak, jak myślę o guru dla Tadeusza Millera, to zawsze jedno nazwisko się tutaj pojawia. To oczywiście wielka gwiazda światowej sławy, piosenkarz Bing Crosby, którego może imię i nazwisko nam w Polsce niewiele mówi.
Ale świąt Bożego Narodzenia bez niego sobie nie wyobrażamy.
Tak, bo kiedy usłyszymy jego utwór, to my wszyscy znamy utwory Binga Crosby'ego. Natomiast to jest wielka gwiazda. Jego piosenki zdobyły 4 Oscary. Jego utwór White Christmas jest najczęściej nagrywanym utworem. W ogóle on jest bardzo często nagrywanym twórcą. I to po prostu osiągał niesamowite, spektakularne sukcesy. Był wzorem dla Franka Sinatry, dla współcześnie nam znanego Michaela Bublé. Więc to jest naprawdę ikona i stała się też ikoną dla Tadeusza. O tym wiemy, to wynika z listów, które pisze Luna. Oni oboje bardzo lubili Binga Crosby'ego. Zresztą też w rodzinie słuchało się Binga Crosby'ego.
Tak o tym rozmawiamy, jakby to się wszystko w czasach PRL-u nie działo.
No tak, ale rzeczywiście on słuchał go. I moim zdaniem, kiedy przesłuchałam tak wiele utworów Tadeusza tak wiele razy i wsłuchiwałam się też w piosenki Binga Crosby'ego, to wydaje mi się, że on zmierzał w takim kierunku, aby śpiewać jak Bing Crosby. Jego utwór Dobranoc to jest taki naprawdę kierunek już tych amerykańskich standardów. Czy Avant de Morir, jego ostatnia piosenka, to są naprawdę takie wspaniałe wykonania, które gdyby brzmiały w języku angielskim, mogłyby się stać szlagierami światowymi.
Czy te utwory, które on śpiewał, były szlagierami? Czy sądzisz, że na szczecińskich ulicach było słychać piosenki śpiewane przez Tadeusza Millera?
Jestem pewna, że tak było. Ja to czuję bardzo mocno. Myślę, że wielki sukces Kwiatu Paproci, jego tanga, czyli 15 tysięcy sprzedanych płyt na tamte czasy, to był ogromny sukces. I później, już po jego odejściu, po jego śmierci, jego płyty bardzo dobrze się sprzedawały. To o czym świadczy. Ten jego głos był niezwykle ciepły, był taki zapraszający, był otulający. On się w tym śpiewaniu nie dystansował od słuchacza, tylko zapraszał go do jakiejś opowieści, do tego, żebyśmy przeszli się tym ulicą Nowy Świat, byśmy pomyśleli o tej nocy w Zakopanem, byśmy zobaczyli portowe światła, bo akurat tu wspomniałam 3 utwory. On naprawdę zapraszał do tego, by przeżywać piosenkę.
Ujął cię swoją skromnością i talentem, czy czymś jeszcze?
W tej historii Tadeusza i Luny najbardziej ujęła mnie relacja, która pomiędzy nimi była. To wielkie wsparcie, które Tadeusz miał w Lunie. Ja wierzę w silne kobiety. W ogóle wierzę w kobiety, wierzę w siłę kobiet. My naprawdę potrafimy wziąć sobie ogromny bagaż na plecy i go udźwignąć. Jeśli mamy cel, jeśli mamy marzenie, jeśli mamy pragnienie, jeśli kochamy, jeżeli tu są jeszcze uczucia, to my naprawdę przenosimy góry. Nie odejmuję niczego mężczyznom, ale w tej relacji konkretnej Tadeusza i Luny Millerów, Luna jest na pewno takim napędem, jest motorem do absolutnie wszystkiego.
Choć to Tadeusz był tym człowiekiem, który miał ogromny talent, niestety bardzo szybko zmarł. O tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale to była bardzo burzliwa, bardzo szybka, ale też bardzo krótka kariera. Wtedy, kiedy rozmawiasz z bliskimi, bo oni bardzo chętnie mówili o Lunie, to oni ją też tak zapamiętali jako takiego człowieka, który grał tam pierwsze skrzypce, mimo że to nie ona była muzykiem w tym związku.
To jest dla mnie też ogromny komplement, że zarówno po obejrzeniu spektakli, bo to na różnych spektaklach brali udział członkowie rodziny Tadeusza i Luny Millerów.
To ja jeszcze tylko powiem, bo może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Spektakl właśnie opowiadający o Królu Tanga można było oglądać, mam nadzieję, że będzie można oglądać w szczecińskiej willi Lęca już od ponad roku. Tak. I zazwyczaj na takich pokazach był komplet.
Tak, niesamowita frekwencja, niesamowite emocje, bo ta historia jest też taka bardzo elektryzująca i ten uniwersalizm tej historii ogromnie przyciąga widzów. Natomiast wracając do Luny, to kilkanaście osób było i na spektaklach, i czytało książkę. Osób, które należą do takiej najbliższej rodziny, które znały Lunę, więc wszyscy powiedzieli, że to była prawdziwa Luna. Często pojawiało się takie sformułowanie jeden do jednego. Jeden do jednego. No to dla mnie, jako osoby, która nie znała Luny, która miała tylko strzępki informacji, które wynikały z listów, które wynikały ze zdjęć, z rozmów, czy też z reportażu radiowego, to jest ogromny komplement, bo to, na czym mi zależy w pisaniu, to być jak najbliżej prawdy.
Powiedziałaś już tutaj o reportażu radiowym, bo nie byłoby Króla Tanga w formie książki, nie byłoby Króla Tanga w formie przedstawienia, gdyby nie reportaż radiowy Ewy Molendy. To był taki reportaż, który pokazał historię Króla Tanga. Zresztą za tydzień Ewa Molenda usiądzie tutaj i opowie o tej historii. Ale czy wtedy, kiedy posłuchałaś tego reportażu po raz pierwszy, to od razu zwróciłaś uwagę na te ich relacje, czy wtedy co innego cię zafascynowało?
Po pierwsze, Ewa Molenda opowiedziała mi pokrótce o tej historii i ja wtedy już poczułam takie zaciekawienie. Ale kiedy odsłuchałam ten reportaż, to całe moje ciało dawało mi sygnał, mi przede wszystkim ręce dają. Ja dostaję takiej gęsiej skórki na rękach i ja wiem, że ojoj, to jest coś, co ciągnie. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest jakiś ciekawy temat, że to jest coś niemożliwego, że dlaczego ja nie wiem, kim jest Tadeusz Miller. Przecież tyle książek przeczytałam, z tyloma ludźmi rozmawiałam, interesuję się historią Szczecina. Nie jestem może znawcą muzyki, ale jednak znawcą wielkich postaci Szczecina to już bardziej. A nigdy wcześniej nie słyszałam o Tadeuszu Millerze i to mi dało takiego kopniaka, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, poznać tę historię. Później rozmowy z krewnymi Tadeusza Millera, z jego synem, z najbliższą rodziną, to była dla mnie cudowna podróż. To było coś niesamowitego. Otwartość, z jaką się spotkałam, wszystkie te materiały, do których miałam dostęp, to musicie, drodzy państwo, mi uwierzyć, że czytanie listów, czasami bardzo intymnych, ale listów sprzed 80 lat, sprzed 90 lat, dokumentów, to jest coś niesamowitego. I jeżeli macie taką możliwość, że macie dostęp do dokumentów swoich krewnych sprzed iluś tam lat, to warto je gdzieś przechować albo od czasu do czasu z okazji jakiejś rocznicy, z jakiegoś spotkania rodzinnego po prostu wyjąć i przejrzeć. To jest absolutnie niesamowite. Po pierwsze, to też było dla mnie wielkim wyzwaniem, żeby się rozczytać z ich pisma. Bo to były przecież listy pisane pod wpływem często emocji. Więc
mailem nikt ich nie wysyłał.
Absolutnie. Więc to wcale nie było takie łatwe. Ciężej było mi z Luną. Bo Luna, widać było, że z emocjami pisze i to bardzo dużymi.
Bo się denerwuje, że ten Tadeusz tak. Nie wraca, nie dzwoni, nie odzywa się.
O właśnie, dokładnie, że Tadeusz, nie tak załatwiłeś sprawę, jak miałeś. Ty się, Tadeuszku, kochany, teraz będę taka niedobra i teraz ci wszystko napiszę, ale obiecuję, że na końcu będę już tylko sama serdeczność będzie we mnie. Więc ona z wielkim szacunkiem do Tadeusza, ale też z ogromnymi emocjami pisała te listy i no to była naprawdę wielka przygoda dla mnie. Wielka. Powtarzam to słowo przygoda, bo tak to traktuję. To taka, czasami mówimy przygoda życia i myślę, że Król Tanga to jest dla mnie taka przygoda życia.
Kiedyś mi powiedziałaś, że pisząc swoje książki wchodzisz w buty swoich postaci, że i czasami dosłownie nawet. W jakich butach pisałaś Króla Tanga?
To znaczy tak, gdybym widziała wcześniej to zdjęcie, które niedawno mi pokazałaś, Tadeusza Millera w bryczesach i w takich butach oficerkach, dzisiaj byśmy na to powiedzieli, to pewnie miałabym taką myśl, że w oficerkach.
To ja powiem, gdzie nasi słuchacze znajdą to zdjęcie, bo to jest zdjęcie radiowców z 46 roku, może początek 47, przed radiową willą i można je znaleźć na naszej stronie internetowej, także proszę zerknąć, bo to zdjęcie tam jest. Tadeusz jest po prawej stronie, bardzo z brzegu, właśnie w bryczesach.
Tak, no te bryczesy, to w ogóle jest taki rozdział bryczesy dla pana Millera. Ja tak się bawiłam wspaniale, kiedy pisałam ten rozdział w książce.
A jeszcze nie znałaś tego zdjęcia.
Jeszcze nie znałam tego zdjęcia, ale wiedziałam o bryczesach z listu. Tadeusz napisał krótki list do Luny, w którym przeprasza ją, że wydał wszystkie oszczędności na nowe bryczesy, no bo musi wyglądać. Jestem przekonana, absolutnie pewna, że Luna się ucieszyła z tego powodu, bo oni oboje chcieli dobrze wyglądać, chcieli dobrze się ubierać. To też wynika z tych listów. Wydaje mi się, że nie wiem, mogłabym powiedzieć z jakiego powodu. Był czas wojny, był czas niedostatku, czas ukrywania się, czas bardzo niebezpieczny i nagle odzyskujemy wolność. Jest 45 rok, jest ta radość. Chcemy żyć pełną piersią i oni chcieli żyć pełną piersią. Mieszkanie było ważne, węgiel, opłacić węgiel było ważne, ale trzeba było też dobrze wyglądać. Luna jest też niesamowita, ona kochała pomadki. To też taka anegdota rodzinna, że nie odbierała telefonu bez wypomadkowanych ust, no bo przecież słychać, jak nie masz ust wymalowanych. No dla mnie jest to tak urocze i tak niezwykłe. Z perspektywy czasu, jak no dzisiaj to byśmy inaczej do tego podeszli, ale dla niej w liście też gdzieś znalazłam, przywieź mi z Warszawy pomadkę, taka prośba do Tadeusza. Dla niej wtedy to było bardzo ważne, bo to była taka oznaka kobiecości, że ja mam te kolory, że ten świat nie jest już taki szary, że po prostu rozpieszczajmy się, póki możemy, póki mamy na to jakąś szansę. No i te bryczesy, rzeczywiście to było takie dla mnie bardzo zabawne, ale wracając jeszcze do twojego pytania wcześniejszego.
Bo nie napisałaś tej powieści w oficerkach, to w jakich?
Tak, no ja zazwyczaj piszę na bosaka, to jest moja podstawowa, to jest moje podstawowe obuwie, czyli brak obuwia. I wydaje mi się, że nie czułam w ogóle żadnego obuwia tutaj. Ja po prostu byłam bardzo mocno w tej historii, bardzo głęboko z nimi byłam i czułam ich całą sobą. Bardzo się zrosłam się z nimi, po prostu się zrosłam. Ja mogę opowiadać o nich po prostu o każdej porze dnia i nocy. Naprawdę niczego nie wymyślam, nad niczym się nie zastanawiam. Po prostu ja mówię to, co czuję gdzieś tam wewnątrz swojego pisarskiego serducha, bo po prostu ta historia jest dla mnie taka ważna.
To jest, myślę, też ważna historia dla Szczecinian, a ja cię tak podpytuję o te buty, dlatego że sama powiedziałaś, że właśnie w taki specjalny sposób się przygotowujesz do tego, żeby pisać, ale gdybyś miała tutaj konieczność napisania w jakichś butach, to oprócz tych oficerek, jakie byś jeszcze wybrała? Gdyby no, to było damskie obuwie.
To na pewno, no Luna na pewno narzekała na to, że nie ma obuwia. To by były niziutkie czułenka na niewysokim obcasiku. Luna zapewne chciałaby wyższy obcasik, bo ona nie była wysokiego wzrostu, więc ten wyższy obcasik byłby dla niej jeszcze lepszy. Jeżeli by się dało, to taki bucik z paseczkiem. To by było tak elegancko.
To jak już masz te buciki
tak.
i możliwość przeniesienia się w czasie, to w który moment pobytu Tadeusza i Luny w Szczecinie się przenosisz?
Chciałabym zobaczyć scenę, kiedy Tadeusz występuje na pierwszym niedzielnym koncercie życzeń w Radiu Szczecińskim. Chciałabym zobaczyć jego emocje, jego niepewność, jego bańkę, w której on się zamykał i śpiewał jak nikt. I śpiewał pięknie, śpiewał czysto, śpiewał pewnie. A potem jak schodzi, jak rozmawia z dyrektorem Karczewskim, bo wierzę, że tak było, dyrektor Karczewski, w ogóle ten postać, pan Zdzisław Karczewski, państwo nie wiem, czy wiecie o tym, ale...
Trzeci dyrektor radia, ale postać, którą my znamy z dużego ekranu.
Tak, dokładnie, to jest niesamowite, bo kiedy mówię Zdzisław Karczewski, to może nam to nic nie mówi, ale kiedy powiem...
Janek z samych swoich.
Dokładnie. Jaśko z samych swoich, no to każdy wie, no i wyobraźcie sobie państwo, że to był dyrektor Radia Szczecin. I on bardzo cenił Tadeusza, cenił jego głos. O tym dowiadujemy się z listu Luny do już wiele lat później do dziennikarza radiowej Trójki, do Jana Zagozdy. Ja nawet przytaczam to zdanie, że ona mówi, że państwo karczewscy niemożliwie rozpuszczali Tadeusza, coś takiego. No bo on, dyrektor Karczewski po prostu doceniał to, w jaki sposób śpiewał Tadeusz. Jak śpiewał.
Jak Tadeusz Miller dobierał swój repertuar? Dlaczego śpiewał akurat te, a nie inne utwory?
Nie wiem, czy on miał na to wpływ. Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że no, na pewno na początek dostał utwory, które Mieczysław Wejman po prostu chciał mieć nagrane na płytach. I myślę, że on ufał Wejmanowi. O tym też się dowiadujemy z listu Luny do Jana Zagozdy, kiedy ona pisze, że Mieczysław Wejman bardzo żałował, że tak naciskał na Tadeusza, żeby zaśpiewał Avant de Mourir, żeby zaśpiewał ten swój ostatni utwór. Więc z tego by wynikało, że jednak ten ostatnie zdanie miał Mieczysław Wejman. Jednak wydaje mi się też, że pewne tutaj takie naciski Tadeusza też mogły mieć znaczenie. On uwielbiał dzieci, on kochał dzieci i on śpiewał kilka kołysanek, nagrał kilka kołysanek.
Jedna z nich zachowała się w naszym radiowym archiwum.
Tak?
Tak, i myślę, że za chwilę jeszcze jej posłuchamy, ale to nie będzie jedyna piosenka, która jeszcze się pojawi, bo myślałam, że na końcu jeszcze będzie pewien utwór, ale jeżeli sama wspominasz o kołysankach, to posłuchajmy tej kołysanki.
Z wielką przyjemnością.
W lesie ciemno już Jaś z Małgosią śpią i kot w butach zasnął tuż, buty przed tym zdjął. Zasnął głupi Jaś ze swym bratem złym, śpią księżniczka i jej paź.
To był jeden z nielicznych utworów, który się zachował w radiowym archiwum w wykonaniu Tadeusza Millera, ale jeszcze dzisiaj jeden jego utwór się pojawi. To jak to było z tymi dziećmi, ze śpiewaniem dla dzieci w przypadku Tadeusza?
Tak jak powiedziałam, Tadeusz bardzo lubił dzieci. Zachowało się jedno zdjęcie, na którym on jest razem z małą Krysią. Krysia to była córka jego starszego brata Zdzisława. I na tym zdjęciu, które też znajduje się w książce w Królu Tanga, także możecie państwo na to zerknąć, Tadeusz patrzy z radością i z taką wielką miłością na tę dziewczynkę. To jest niezwykle ciepłe zdjęcie, wyjątkowe zdjęcie, które dało mi taki obraz Tadeusza jako człowieka, który gdyby dane mu było być ojcem, to prawdopodobnie byłby opiekuńczym ojcem. Takim ojcem, który weźmie dziecko w ramiona, zaśpiewa mu tę kołysankę, utuli go, no to jest wyjątkowe zdjęcie. W ogóle jak byłam na spotkaniach autorskich teraz niedawno w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, wśród osób, które przyszły na to spotkanie, była córka tej Krysi, Małgosia. To było tak niesamowite, to było tak wzruszające. No nie tylko wzruszało mnie i Małgosię, ale naprawdę w oczach połowy osób na sali pojawiały się takie iskierki. Coś niesamowitego. Polecam zresztą zobaczyć to zdjęcie, bo ono daje chyba odpowiedź, dlaczego on śpiewał kołysanki.
Zdjęcie można zobaczyć między innymi w tej książce. Tadeusz Miller to jest wykonawca, którego bardzo, bardzo często mylono z kimś, kogo doskonale wszyscy znamy, czyli z Mieczysławem Fogiem. Czy on o tym wiedział, że ich mylą?
Myślę, że wiedział. Myślę też, że Mieczysław Fog to była postać dla Tadeusza bardzo ważna. O tym też się dowiadujemy z listu Luny do Jana Zagozdy, że on ćwiczył się na Mieczysławie Fogu. Stąd też może takie podobieństwo, stąd też ta estetyka śpiewania tak bardzo podobna.
Często ten sam repertuar.
Oczywiście. Bardzo często, bardzo wiele utworów, tych, które wykonywał Tadeusz Miller, znajdziemy także w repertuarze Mieczysława Foga. Większość pewnie tych piosenek i tutaj się znajduje. W rękach rodziny Tadeusza Millera, to jest wielka ciekawostka, znajduje się płyta, która jest sygnowana nazwiskiem Mieczysława Foga, a kiedy ją odtworzymy, to śpiewa tam Tadeusz Miller. Te głosy są bardzo do siebie podobne. Zakres, skala, jakość. No, znawcy, z którymi rozmawiałam, mówią, że Tadeusz ma lepszą dykcję od Mieczysława Foga. Nie mnie to oceniać, ja nie jestem znawcą. Ja widzę podobieństwo i widzę też to ciepło, większe ciepło i większe taką bliskość w głosie Tadeusza Millera, ponieważ Mieczysław Fog ma w swoim głosie taką dystynkcję, taką elegancję, tak od razu, nie wiem, człowiek tak, nawet ja teraz mówiąc to, wyprostowałam się, bo ja tak czuję Mieczysława Foga i to ich różniło, ale to naprawdę na siłę doszukujemy się różnic. Kiedy coś robimy, po prostu słyszymy piosenkę, to możemy z łatwością ich dwóch pomylić. Oczywiście te pomyłki były na niekorzyść Tadeusza Millera, na 100%. To takie opowieści rodzinne mówią, że Luna bardzo denerwowała się, irytowało ją to, jak w radio słyszała, a teraz będzie śpiewał Mieczysław Fog, a śpiewał Tadeusz Miller. No ale to ona znała jego głos najlepiej, ona znała jego głos doskonale.
To jest historia, która ciebie pochłonęła bez reszty. Ja mam nadzieję też, że ona pochłonie naszych słuchaczy bez reszty. Jeszcze przed nami wiele, wiele tygodni. Do końca wakacji będziemy słuchać tej historii o Tadeuszu Millerze. Dla ciebie on się stał po prostu kimś bliskim?
Oboje stali się mi bliscy i wydaje mi się, że stąd ta powieść daje czytelnikowi takie poczucie intymności, że my zaglądamy za kotarę, wchodzimy do domu Tadeusza i Luny Millerów, że jesteśmy z nimi bardzo blisko, towarzyszymy Tadeuszowi w takich najważniejszych momentach, najtrudniejszych chwilach, momentach zwątpienia. Ja to wielokrotnie już powtarzałam, ja czuję się zrośnięta z tą historią. Ja generalnie bardzo mocno przeżywam każdą historię, którą piszę. Każda gdzieś wyryła coś w moim tym pisarskim serduchu.
Ale ta pierwsza dotyczy ludzi, którzy żyli naprawdę.
Dokładnie. I to jest też dla mnie coś nowego i coś, do czego podeszłam z taką inaczej po prostu podeszłam, bo czułam taki bagaż odpowiedzialności na swoich plecach, żeby nie przegiąć, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ani w jedną, ani w drugą stronę, nie przesadzić, nie nadinterpretować pewnych rzeczy. Starałam się być jak najbliższa, no szczęśliwie miałam listy, więc jak najbliższa tej ich relacji. Ja w ogóle strasznie się się cieszę z tego, że Luna nie wyrzuciła żadnego świstka papieru, który dotyczył Tadeusza, dotyczył ich wspólnego życia i że rodzina to nadal przechowuje, bo dzięki temu no, ja miałam materiał badawczy. To nie jest wielki materiał. Dlatego, tak jak wyszłyśmy w tej naszej rozmowie od wspomnień pionierów naszego miasta, to były dla mnie bardzo też ważne badania, ale tak czy inaczej, kręgosłupem opowieści są listy, są zdjęcia, są wspomnienia bliskich Tadeusza Millera.
Słuchałaś utworów Millera, pisząc tę powieść?
No, czy ja słuchałam? Ja myślę, że w podsumowaniu roku zeszłego i przyszłego ja byłam największą fanką na tych streamingowych.
A z czarnych płyt?
Nie. Nie mam adaptera żadnej możliwości odtwarzania. Zresztą ja posiadam w domu dwie płyty Tadeusza Millera i to jest dla mnie ogromny sentyment, one zajmują szczególne miejsce w moim gabinecie, w którym tworzę. Leżą przy moim biurku. I jedna płyta to jest prezent od pana Tadeusza Millera, od syna, a druga płyta to jest prezent od mojego męża, który gdzieś wypatrzył ją na jakichś aukcjach i po prostu mi ją kupił. I nigdy tego nie słuchałam, bo do tego trzeba mieć też specjalny adapter, ale jest sam fakt posiadania jest dla mnie ważny.
No, znajdziemy może kiedyś taki gramofon, to jeszcze zaprosimy na spacer, bo tyle dzisiaj już możemy powiedzieć, ale musicie bardzo dobrze śledzić i stronę internetową i słuchać Radia Szczecin, bo wtedy będzie więcej informacji, ale już powiemy. 11 lipca po 11 zapraszamy słuchaczy, którzy zdobędą wejściówki na spacer śladami Tadeusza i Luny Millerów po Szczecinie. Zapraszamy razem z Tomkiem Wieczorkiem, przewodnikiem.
Tak, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, to będzie wyjątkowy spacer, ponieważ ja wierzę, że my wszyscy chodzimy tymi ulicami, wchodzimy do tych budynków, przechodzimy obok tych budynków, obok których przechodził Tadeusz i Luna, bohaterowie książki Król Tanga. I kiedy Państwo przejdziecie z nami tym spacerem, to już nigdy te ulice nie będą takie same. Nigdy te budynki nie będą takie same. W nich, na tych ulicach, czy też na tych budynkach po prostu tworzyła się historia i mam nadzieję, że ten spacer przybliży Wam postać Tadeusza Millera, który był największym szczecińskim piosenkarzem, tak jak podają periodyki muzyczne, do czasów Filipinek. Więc nie było nikogo, kto by osiągnął tak wielki ogólnopolski sukces jak Tadeusz Miller, a pamiętajmy o tym, że o nim zapomnieliśmy na tyle lat, więc warto przejść z nami na ten spacer. Tomasz Wieczorek na pewno przygotuje dla nas mnóstwo niespodzianek, a my zadbamy o to, żeby było trochę ciekawostek o samym Królu Tanga. Na pewno zdradzę też coś, czego nie znajdziecie w książce. Postaram się wynaleźć coś takiego.
To prosimy słuchać Radia Szczecin i szukać informacji na temat spaceru. Polecamy też kolejne odcinki audiobooka, które na naszej antenie od poniedziałku do piątku po 11 i właśnie w poniedziałki po 21. Takie podsumowanie tygodnia. Król Tanga także na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl w zakładce podcasty. Tam znajdą Państwo taką specjalną zakładkę. Trudno jej nie zauważyć. Tam są wszystkie odcinki, także nasza dzisiejsza rozmowa. Bardzo dziękuję. Sylwia Trojanowska opowiadała o swojej powieści Król Tanga. A my co? Gwiżdżemy na wszystko?
A my gwiżdżemy na wszystko. Drodzy Państwo, warto czasami pogwizdać na wszystko. Tekst tej piosenki jest naprawdę świetny i bardzo, ale to bardzo współczesny, absolutnie. Zapraszamy jeszcze raz na odcinki Króla Tanga na antenie Radia Szczecin. No i oczywiście 11 lipca o godzinie 11 spacer.
Spacer. Dziękuję bardzo. Joanna Skonieczna, do usłyszenia. Gwiżdżemy.
Tacy ludzie, co martwią się zawsze,
wszędzie znajdują tragedie najlżawsze. Muszą się smucić, jawnie czy też skrycie, choć każdy przyzna, że piękne jest życie. Gdyby szli wszyscy za moim przykładem, mieliby humor taki jak ja mam. Na splin recepta jest, nie kryję wcale, całkiem bez ale, wszystkim darmo dam. Wiżdżę na wszystko, śmieję się słońce, wódka jest zimna, usta gorące, niebo błękitne, oczy czarne, dni posrebrzane, noce parne. Gwiżdżę na wszystko, śpiewam humorem, maluję serca złotym kolorem. O, sekret tego wciąż jest ten sam, że ciebie miła tak blisko mam. Słonecznie było, gdy byliśmy razem, ja byłem dziadem, ty byłaś obrazem. Słowa jak grochy, a ty jak ściana, i notabene też pomalowana. Z lesnymi jają i to się skończyło, ty sobie poszłaś, ja zostałem sam. Ale to dziwne jakoś się złożyło, że nie rozpaczam, no i humor mam. Wiżdżę na wszystko, śmieję się słońce, wódka jest zimna, usta gorące, niebo błękitne, oczy czarne, dni posrebrzane, noce parne. Wiżdżę na wszystko, śpiewam chmurę, maluję serca złotym kolorem. A sekret tego wciąż jest ten sam, że ciebie mi.